After the Russian invasion of Ukraine, humanitarian aid is needed for the victims of war. Medical supplies and care for the injured and refugees, as well as shelter and food. Please contact the United Ukrainian American Relief Committee, Inc., 1206 Cotman Avenue, Philadelphia, PA, 19111. Memo line, Aid Victims of War in Ukraine. For information, please call 215-728-1630. UUARC is a 501c3 nonprofit organization. Gifts are tax deductible.
The following programming is sponsored by Polish American Radio. The views expressed do not necessarily reflect the views of this station, its management, or Beasley Media Group.
The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Dziś, drodzy Państwo, mamy poniedziałek, jest 28 lutego, jest to 59 dzień bieżącego roku, do końca pozostało 306 dni. Słońce wzeszło o 6.26, zajdzie o 17.52, więc dzień dzisiejszy trwa 11 godzin i 25 minut. Przed mikrofonem Barbara Ilnicka, która zaprasza Państwa do wysłuchania dzisiejszej audycji. Imieniny obchodzą Makary i Roman. Urodzeni 28 lutego to romantycy, którzy w pełni nie wykorzystują wybitnych zdolności. Zaskakują oryginalnymi poglądami, których łatwo nie zmieniają. Wytrwali w realizacji celów, aczkolwiek towarzyszy im niepewność i zwątpienie. Są ponadto bardzo wrażliwi i czuli. Wszystkiego najlepszego dzisiejszym jubilatom i dzisiejszym solenizantom. A w tej chwili temperatura 36 stopni, maksymalna w dniu dzisiejszym 40, jednak odczuwalna temperatura jest znacznie niższa. Jutro zaś 50, pojutrze 59 w środę, a w czwartek 46. I taka huśtawka pogodowa utrzyma się przez następne 10 dni. Dzień dzisiejszy to piąty dzień wojny Rosji z Ukrainą, a w zasadzie napaści Rosji na Ukrainę. I na samym początku chciałabym serdecznie podziękować wszystkim z Państwa, którzy wzięli udział w wczorajszej demonstracji przeciwko tej napaści na Ukrainę. Była to demonstracja pod Independence Hall. Udział wzięło ponad 2000 osób. Na miejscu znalazło się około 400 polskich flag, a więc spora część Polaków wzięła udział w tej demonstracji. Wykazaliśmy solidarność. Debbie Majkach, konsul honorowy, zabrała głos, również Michael Blicharz, który jest szefem Kongresu Polonii Amerykańskiej, a więc naprawdę wykazaliśmy bardzo duże poparcie dla ukraińskiej sprawy, za co organizatorzy, a przede wszystkim społeczność ukraińska serdecznie dziękuję.
Mam taki bardzo rzadki fach, odnawiam duszę. Choć tęsknię tak jak wiejski pies, muszę z daleka kochać cię. Odnawiam duszę. Czasem w ludziach nagle tak zajdzie zmiana, rzucają swe przebrania. Potem na przekór biegną w noc, jakby Azteków mieli moc. Już nic nie muszą. Płyną w pejzaże
wokół mnie, życie ucieka, Bóg wie gdzie. Odnawiam duszę. I choćbym chciał normalnie żyć, by zmienić to, nie robię nic. Odnawiam duszę. Czasem w ludziach nagle tak zajdzie zmiana i zrzucają swe przebrania. Potem na przekór biegną w noc, jakby Azteków mieli moc. Już nic nie muszą. Chciałem to dawno rzucić w kąt, lecz umiem robić tylko to. Odnawiam duszę.
Kurs dolara w Polsce wynosi 4,18 zł, złoto 1912 dolarów i 30 centów, ropa zaś $97.97. I drodzy Państwo, może na początek, jeśli mówimy o sprawach finansowych, to warto tutaj przytoczyć, że biznes płaci za szaleństwo Putina. Ogromna wyprzedaż rosyjskich spółek na londyńskiej giełdzie. Jak będzie na naszej giełdzie, zobaczymy. Natomiast w tej chwili kwity depozytowe Gazpromu na początku poniedziałkowej sesji straciły aż 44%. Rosniew zaliczył spadek o 40%. Lukoil o 58%. To wyniki z otwarcia, a reszta dnia zapowiada się również nerwowo. Inwestorzy posiadający akcje rosyjskiej spółki siedzą jak na rollercoasterze. W zeszły czwartek, czyli pierwszym dniu inwazji na Ukrainie, giełda moskiewska zaliczyła spadki, po których następnego dnia nie było już śladu. Poniedziałek jednak okazał się sądnym dniem dla rosyjskich spółek i to nie tylko tych notowanych w Londynie. Pogrom w Moskwie dopiero się zacznie. Jak Państwo wiecie, w nocy z niedzieli na poniedziałek zaczęły obowiązywać sankcje, które z całą siłą uderzyły w rosyjski bank centralny. Rosja straciła dostęp do połowy rezerw, więc rozbuchane wydatki wojskowe musi pokryć ze złotem albo rublami, których wartość niknie w oczach. Aby więc odwlec w czasie nieuniknione, giełdy rosyjskiej, białoruskiej poinformowały, że rozpoczną notowania z kilkugodzinnym opóźnieniem. Miejscem pogromu rosyjskich spółek jest jednak działająca normalnie giełda w Londynie, która od lat uważana była przez rosyjskich oligarchów za spokojną przystań. Jak już mówiłam, kwity gazowe Gazpromu, czyli pakiety wartościowe emitowane przez instytucje finansowe, będą przedmiotem obrotu na zagranicznych rynkach kapitałowych. Na początku poniedziałkowej sesji straciły aż 44%. To jest ogólnie, bo tu są, ja już wcześniej podawałam, poszczególne Rosniew, Łukoil i tak dalej, i tak dalej. Nie ma wątpliwości, że Władimir Putin dostał czytelny sygnał, że rosyjskiej gospodarce wojna na Ukrainie wcale się nie opłaca. gdyby prezydent odważył się wyjść ze swego gabinetu i przejechać wraz z całą obstawą po ulicach Moskwy, zobaczyłby ogromne kolejki ludzi, którzy mają nadzieję, że w kasetkach bankomatów wciąż jeszcze jest gotówka. Przez spadek wartości rubla oszczędności Rosjan zmalały w ciągu kilku godzin, a oni sami zastanawiają się, czy to pierwszy krok ku bankructwu państwa. Tyle, drodzy Państwo, na początek informacji giełdowych. Natomiast teraz nasze kalendarium. Rok 1609. Podczas II wojny polsko-szwedzkiej wojska hetmana Wielkiego Litewskiego Jana Karola Chodkiewicza zaatakowały bronioną przez Szwedów Parnawę, zdobywając ją 2 marca. Rok 1793. Drugi rozbiór Polski. Wojska pruskie zajęły Częstochowę i Nową Częstochowę, a następnie oblegały twierdzę jasnogórską. Rok 1825. Zawarto układ rosyjsko-brytyjski ustalający granice między Alaską a Kanadą. Rok 1854. Została założona Amerykańska Partia Republikańska. Rok 1892. Niemiecki konstruktor Rudolf Diesel opatentował silnik spalinowy. Rok 1922. Egipt uzyskał niepodległość od Wielkiej Brytanii. Rok 1933. Po spłonięciu w wyniku podpalenia w nocy z 27 na 28 lutego gmachu Reichstagu w Berlinie prezydent Paul von Hindenburg został nakłoniony przez Adolfa Hitlera i Franza von Papena do podpisania dekretu o ochronie narodu i państwa, który na tydzień przed przedterminowymi wyborami do Reichstagu zawieszał czasowo podstawowe prawa obywatelskie zawarte w konstytucji. Rok 1953. Amerykanin James Watson i Brytyjczyk Francis Crick ogłosili, że na podstawie rentgenogramów odkryli strukturę DNA. Rok 1945. Krajowa Rada Narodowa wydała dotyczący Volksdeutschów dekret, cytuję, o wyłączeniu ze społeczeństwa polskiego wrogich elementów. Rok 1952. W więzieniu mokotowskim został stracony były gauleiter gdańskiego NSDAP i zbrodniarz nazistowski Albert Forster. Rok 1973. 18 osób zginęło w katastrofie samolotu rządowego pod Szczecinem. Zginęła polsko-czeska delegacja siłowych ministerstw obu państw wraz z ministrem spraw wewnętrznych Polski. Rok 1981. Wprowadzono kartki na mięso i wędliny, które wycofano w roku 1989. Rok 1990. Parlament ZSRR zezwolił na zakup i dziedziczenie ziemi uprawnej. Rok 2003. Papież Benedykt XVI zrezygnował z urzędu. Rok 2014. Na Krymie rosyjscy żołnierze opanowali port lotniczy Sewastopol.
Zapraszamy do reklamy.
Michael Steinman to amerykański adwokat doskonale mówiący po polsku. Już od ponad 35 lat prowadzi sprawy wypadków samochodowych, wypadków w pracy, czy też wypadków na terenie posesji prywatnych, czy użyteczności publicznej. Uzyskuje optymalne odszkodowania. Cieszy się nienaganną reputacją i pełnym zaufaniem dotychczasowych klientów. Od ponad 35 lat ma niezmieniony numer telefonu, czyli 215 564 1866 lub zostaw wiadomość wieczorem lub w weekendy pod numerem 215 322 0235. Adwokat Michael Steinman ma dwa biura, jedno w centrum miasta, a drugie w dzielnicy Northeast. Ale jeżeli zaistnieje taka potrzeba, możesz się z nim spotkać nawet w Twoim domu. Zadzwoń pod numer 215 564 1866, a możesz być pewien najlepszych rezultatów.
Śmierć bliskiej osoby to tragedia życiowa. Jesteśmy pełni żalu i rozpaczy. I wtedy potrzebna nam jest dłoń ludzi, którzy przyjdą z pomocą w przygotowaniu ostatniej posługi zmarłemu, a nam okażą współczucie w tej tragicznej chwili. Takim miejscem jest dom pogrzebowy rodziny Tomaszewskich. Adres 2728 East Allegheny Avenue. Telefon 215-739-6624. 215-739-6624.
Żegnamy reklamy.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
Rosyjska armia za pomocą artylerii ostrzeliwuje ukraińskie miasta. Pociski spadły m.in. na Czernichów i Charków. Wśród ofiar są cywile i wojskowi. Rakiety eksplodują na osiedlach mieszkaniowych. Mer Charkowa powiedział, że liczba ofiar jest wysoka. Dodał, że po ostrzale może nastąpić atak wojsk rosyjskich.
Rosjanie dokonali zmasowanego ataku na drugie co do wielkości ukraińskie miasto Charków. Użyli tam wieloprowadnicowych wyrzutni rakiet Grad. Jak poinformował doradca szefa ukraińskiego MSW Anton Heraszczynko, w wyniku ostrzału zginęły dziesiątki osób, a setki zostały ranne. Charkowianie udostępniają w internecie nagrania, na których widać ataki na cywilne zabudowania miasta. Obiekty cywilne są też celem rosyjskich ataków artyleryjskich w niemal 300-tysięcznym Czernichowie. W nocy rosyjskie rakiety spadały tam na budynki mieszkalne. W dzień Rosjanie zbombardowali m.in. hipermarket. Według dotychczasowych informacji Rosjanie od 24 lutego, a więc od początku agresji na Ukrainę, zabili 352 osoby cywilne, z czego 14 dzieci. Paweł Buszko, Polskie Radio.
Rosyjska agresja na Ukrainę.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie planuje ewakuacji polskiej ambasady w Kijowie. Pan ambasador Bartosz Cichocki i jego podwładni tam w Kijowie pozostają, przekazał rzecznik MSZ Łukasz Jasina.
Jesteśmy jako pracownicy naszej służby zagranicznej bardzo z nich dumni. To nie jest łatwa decyzja, rozdzielić się ze swoimi rodzinami i być narażonym na poważne niebezpieczeństwo, ale jako Polaka przypomniał mnie dumą, że polscy dyplomaci dzielą i dziennikarze także zresztą dzielą te losy naszych ukraińskich przyjaciół.
Rzecznik przypomniał, że na Ukrainie funkcjonuje także polskie przedstawicielstwo we Lwowie. Jutro o sytuacji na Ukrainie będą rozmawiać ministrowie spraw zagranicznych Polski, Niemiec i Francji. Spotkanie w formacie Trójkąta Weimarskiego odbędzie się w Łodzi, a gościem specjalnym tego spotkania ma być online szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kuleba. Jutro też szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau będzie uczestniczył w Genewie w 49. sesji Rady Praw Człowieka ONZ. Prawa człowieka nie są pustym sformułowaniem w kontekście tego, co się dzieje na Ukrainie, zaznaczył rzecznik MSZ-u. Ponad 500 000 osób opuściło Ukrainę od początku rosyjskiej agresji na ten kraj. Poinformował o tym wysoki komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców. Najwięcej uchodźców, ponad 280 tysięcy, znalazło schronienie w Polsce. A czas oczekiwania na wjazd do naszego kraju na przejściu granicznym w Chrebennem to 65 godzin, podaje nadburzańska Straż Graniczna. Trudniejsza sytuacja dotyczy kierowców tranzytowych, którzy nie mogą dostać się na Ukrainie. W Chrebennem jest Patryk Kuniszewicz, Polskie Radio Kierowców.
Dzień dobry, witam. Jeżeli chodzi o sytuację obecnie w Chrebennem, tutaj jest sznur samochodów osobowych, busów, autokarów, ale skierowanych do Polski. To są bliscy, rodzina, którzy odbierają właśnie obywateli Ukrainy i rozwożą po całej Polsce. Są również wolontariusze, którzy świadczą takie usługi, ale niektórzy kierowani są też do punktów recepcyjnych. Zupełnie inna sytuacja wygląda po drugiej stronie jezdni. Tu widzę, że stoi grupka mężczyzn. Oni czekają na jakikolwiek transport, na samochód bądź bus jadący w stronę Ukrainy. Chcą walczyć. Jeżeli chodzi o sytuację przed przejściem granicznym, to kilka kilometrów wcześniej, gdzie jest specjalny parking, stoi około 30 ciężarówek. To są głównie ciężarówki na ukraińskich tablicach rejestracyjnych. Ci kierowcy nie mogą w tym momencie przekroczyć granicy. Są załadowani. Jak rozmawiałem z jednym z nich, ta sytuacja jest dla nich trudna.
Na Ukrainę.
Jadę na Ukrainę, ale nie do rodziny, tylko na rozładunek. Nie mogę jednak wjechać. Muszę rozładować się w Polsce. Czekam już tutaj dwa dni.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański oświadczył, że jego kraj mocno się broni przeciwko Rosjanom. W wystąpieniu zamieszczonym w internecie prezydent powiedział, że siły rosyjskie straciły do tej pory około 4,5 tysiąca żołnierzy. Zginęli też ukraińscy cywile, w tym 16 dzieci. Przez ostatnie 4 doby na skutek rosyjskich ostrzałów zginęło 16 ukraińskich dzieci, a 45 zostało rannych. Prezydent Zełański oświadczył, że Ukraina ma silne wsparcie ze strony Unii Europejskiej i zaapelował do Unii o niezwłoczne przyjęcie jego kraju w ramach nowej, specjalnej procedury. Wołodymyr Zełański wyraził też szczególne podziękowanie dla prezydenta Andrzeja Dudy za wzajemną współpracę. Zełański wezwał również rosyjskich żołnierzy na Ukrainie, aby nie słuchali oficerów, zostawiali sprzęt, uciekali i ratowali życie. Tymczasem ukraińska delegacja przybyła na rozmowy z przedstawicielami Rosji. Spotkanie ma miejsce na granicy ukraińsko-białoruskiej przy rzece Prypeć.
Jak poinformowało biuro ukraińskiego prezydenta, stronę ukraińską na rozmowach reprezentuje minister obrony Ukrainy Oleksij Reznikow i doradca szefa prezydenckiej administracji Michajło Podolak. W składzie ukraińskiej delegacji znaleźli się też m.in. ukraińscy parlamentarzyści. Jak napisano, kluczowy postulat, z którym przyjechali Ukraińcy, to natychmiastowe wstrzymanie ognia i wycofanie rosyjskich wojsk z Ukrainy. Bezpieczeństwo ukraińsko-rosyjskich rozmów gwarantować miał Aleksandr Łukaszenka, z którym wczoraj rozmawiał prezydent Wołodymyr Zełenski. Paweł Buszko, Polskie Radio.
Rosyjska agresja na Ukrainę.
W siedzibie Biura Bezpieczeństwa Narodowego w Warszawie rozpoczyna się kolejna zwołana przez prezydenta Andrzeja Dudę narada. Biorą w niej udział m.in. szefowie resortów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, dowódcy wojskowi i szefowie służb. Po południu prezydent weźmie udział w konsultacjach przywódców głównych państw NATO, które organizuje prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. Łączymy się z Sylwią Białek. Sylwio, powiedz, czego można spodziewać się po tych rozmowach?
W czasie narady zwołanej przez prezydenta omówione zostaną najnowsze i najważniejsze doniesienia z Ukrainy, a także sytuacja na granicy. Szef gabinetu prezydenta Paweł Szyrot powiedział, że polsko-ukraińska granica jest faktycznie otwarta dla wszystkich potrzebujących. Po tym spotkaniu prezydent Andrzej Duda będzie rozmawiał zdalnie z przedstawicielami państw unijnych, o czym z kolei mówił przed naradą szef BBN-u Paweł Soloch.
Zarówno z przedstawicielami Unii Europejskiej, jak i z przedstawicielami poszczególnych państw, między innymi prezydentem Niemiec, premierem Wielkiej Brytanii. Jutro pan prezydent spotka się z sekretarzem generalnym NATO w jednej z jednostek wojskowych na terenie naszego kraju.
Tymczasem dziś po południu prezydent będzie prowadził konsultacje w związku z wojną na Ukrainie. Na godzinę 17.15 Joe Biden zwołał wideokonferencję, w której wezmą udział między innymi Polska, Francja, Niemcy, Rumunia i Wielka Brytania. Niewykluczone, że jednym z tematów rozmów przywódców państw NATO będzie kwestia zablokowania połączeń gazowych z Rosją.
Sylwia Białek, bardzo dziękuję za relację. Sojusznicy w NATO zwiększają wsparcie dla Ukrainy w postaci rakiet przeciwlotniczych i broni przeciwpancernej, a także pomocy humanitarnej i finansowej, zadeklarował właśnie sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg.
Wiadomości prezentowała Marzena Godon. Rosjanie planowali podbić Ukrainę w 2 dni. Tu jest znak zapytania. Mieli już gotowy artykuł. Rosja planowała podbić Ukrainę w 2 dni, spekuluje agencja Nexta. Wskazuje na to artykuł, który omyłkowo pojawił się na stronie rosyjskiej agencji informacyjnej RIA Novosti. Tekst Ofensywa Rosji – Nowy Świat pojawił się w portalu Państwowej Agencji Informacyjnej RIA Novosti 26 lutego w sobotę o godzinie 8. Został szybko usunięty. Internauci jednak zapisali i dzięki temu można do niego teraz zajrzeć. Pod tekstem podpisany jest komentator Państwowej Agencji RIA Novosti Piotr Akopow. Stwierdza, że na naszych oczach rodzi się nowy świat. To oczywiście cytat. Operacja wojskowa Rosji na Ukrainie zapoczątkowała nową erę. Rosja przywraca jedność. Przezwyciężono tragedię 1991 roku. Tę straszliwą katastrofę w naszej historii, przekonuje. Dalej publicysta przekonuje, że Władimir Putin, cytuję, przyjął na siebie historyczną odpowiedzialność, nie pozostawiając rozwiązania kwestii ukraińskiej przyszłym pokoleniom. Stwierdził też, że z każdą dekadą powrót Ukrainy do Rosji był coraz trudniejszy. Akopow w swoim tekście zauważa też, że przyjęcie Ukrainy oznacza nową erę relacji z Zachodem. Zachód widzi powrót Rosji do swoich historycznych granic w Europie. Jest tym głośno oburzony, choć w głębi duszy musi przyznać przed sobą, że nie mogło być inaczej. Rosja przywraca swoją historyczną pełnię, jednocząc rosyjski świat, Rosjan, w całości Wielkorusów, Białorusinów i Małorusów, pisze komentator reżimowej agencji. Jeszcze raz podkreślam, że ten artykuł ukazał się przypadkowo 26 lutego, czyli dwa dni temu na oficjalnej witrynie RIA Nowosti. Według władz Białorusi nowa konstytucja kraju jest zatwierdzona, chodzi m.in. o broń atomową. Białoruskie władze podają, że w referendum konstytucyjnym obywatele zaakceptowali nową ustawę zasadniczą. W niej m.in. Białoruś rezygnuje ze statusu kraju nieatomowego. Agencje powołując się na Białoruską Centralną Komisję Wyborczą donoszą, że ponad 65% uczestników głosowało za nową konstytucją. Komentatorzy zwrócili uwagę, że ten wynik może być zaskakujący, bo plebiscyt przebiegał pod ścisłą kontrolą reżimu Łukaszenki. Dwie godziny przed zakończeniem głosowania podano, że frekwencja wynosi 74%, czyli jest ono ważne. Nowa konstytucja zakłada m.in., że Białoruś rezygnuje ze statusu kraju nieatomowego. To w praktyce oznacza, że Rosjanie będą mogli umieścić w Białorusi broń atomową. Zachód już zapowiedział, że nie uzna wyników referendum, które się odbyło. Referendum wywołało protesty antywojenne w kilku miastach. Według doniesień nieznanych mediów zatrzymano 545 osób. Władze zapewniają, że to, cytuję, projekt przyszłości. Opozycja mówi, że starą konstytucję Aleksandra Łukaszenki zastąpi nowa konstytucja Łukaszenki, a samo głosowanie to oczywiście fikcja i imitacja. Google wyłączył w Ukrainie niektóre urządzenia Google Maps. Google Alphabet Inc. potwierdził wczoraj, że tymczasowo wyłączył w Ukrainie niektóre narzędzia Google Maps, które dostarczają na żywo informacji o warunkach na drogach i lokalizacji różnych miejsc. Firma poinformowała, że tym samym podjęła działania na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnej w kraju po konsultacjach z władzami Ukrainy, w tym władzami regionalnymi i lokalnymi. Tymczasowe wyłączenie niektórych funkcji map związane są, jak informuje Google Alphabet, z tym, że Ukraina stoi w obliczu ataków ze strony rosyjskich sił inwazyjnych. A swoją drogą, drodzy Państwo, skoro już mowa o Google Maps, to polecam fantastyczny film The Billion Dollar Code. Jak Google ukradł niemieckim wynalazcą pomysł z mapami. Warto ten film obejrzeć. Raz jeszcze tytuł The Billion Dollar Code. Przeprosiny za inwazję na Ukrainę na szczycie klimatycznym ONZ-u. Oleg Anisimow, szef rosyjskiej delegacji na szczycie klimatycznym ONZ-u, przeprosił za atak jego kraju na Ukrainę. Wszyscy, którzy wiedzą, co się dzieje, nie znajdują żadnego uzasadnienia dla tego ataku na Ukrainę. Takie słowa miały paść z jego ust według informatorów Financial Times. Tę samą informację podało Politico. Sesja odbywała się za zamkniętymi drzwiami. Oleg Anisimow. Według Financial Times i Politico przemawiał na sesji zamkniętej obrad z udziałem przedstawicieli 195 państw. Miał powiedzieć, że, cytuję, przepraszam w imieniu wszystkich Rosjan, którzy nie byli w stanie zapobiec temu konfliktowi. Wszyscy, którzy wiedzą, co się dzieje, nie znajdują żadnego uzasadnienia dla tego ataku na Ukrainę. Cytują szefa rosyjskiej delegacji na szczycie klimatycznym informatorzy. Anisimow miał też dodać, że ma ogromny podziw dla ukraińskiej delegacji, która była w stanie wykonywać swoją pracę. Jego wystąpienie było reakcją na poruszające przemówienie przedstawicielki Ukrainy Swietłany Krakowskiej, która wzięła udział w obradach mimo zaostrzającej się wojny w jej ojczyźnie. Jak mówiła, większość ukraińskich delegacji została zmuszona do opuszczenia swoich domów. Sesja odbyła się za zamkniętymi drzwiami. Kończyła negocjacje w celu sfinalizowania raportu na temat adaptacji do zmian klimatu przygotowanego przez Międzynarodowy Zespół ONZ do spraw zmian klimatu, który został podpisany przez rządy na całym świecie. Drodzy Państwo, tyle do wcześniejszych doniesień agencyjnych. Polskie Radio, TVN, TVP i wszystkie media w Polsce prowadzą jak gdyby nanoszenie kolejnych wydarzeń w czasie, kiedy to się staje. Stąd, drodzy Państwo, teraz parę informacji, które napływają w ostatniej chwili. 15.59 czasu oczywiście polskiego. Wojska rosyjskie kontynuują ofensywę przeciwko Ukrainie, prowadząc m.in. ostrzał rakietowy i lotniczy głównie z terytorium Białorusi, podał ukraiński sztab generalny. Według niego istnieje wysokie prawdopodobieństwo użycia sił Białorusi. Godzina 15.58. Armia ukraińska poinformowała, że wojska rosyjskie użyły w rejonie Czernichowa amunicji kasetowej zabronionej przez prawo rosyjskie. Borrell, który jest szefem dyplomacji Unii Europejskiej, powiedział: jestem bardzo zadowolony, że Szwajcaria dołączyła do nas w sprawie sankcji na Rosję. Należy tu dodać, że Szwajcaria w pełni przyłączyła się do tych sankcji, które wprowadzono na Unia Europejska i Stany Zjednoczone, a więc zablokowała systemy finansowe, jak również zablokowała przestrzeń powietrzną. Borrell: to wojna, którą wszczął Putin wraz z kilkoma oligarchami, którzy go wspierają. Jesteśmy przekonani, że najlepszym sposobem walki jest walka przeciwko pieniądzom pochodzącym z korupcji ludziom, którzy wspierają Putina. Agencja Reutera podaje, że rozmowy ukraińskiej i rosyjskiej delegacji trwają, oświadczył doradca prezydenta Ukrainy Michał Podolak. Jeszcze raz Borrell: jedną z rzeczy, którą musi zrobić Unia Europejska, jest zmniejszyć zależność od rosyjskiej ropy i gazu tak szybko, jak to możliwe. Wojna nie będzie czekać na procedury demokratyczne. Pokazujemy, że nastała nowa era w stosunkach z Rosją. Będziemy współpracować w tym zakresie z NATO. Uważano, że Unia Europejska nie jest sojusznikiem militarnym i nie można jej dostarczyć broni państwom trzecim. To kolejne tabu, które padło. Wszyscy rozumiemy, jak niebezpieczna jest taka decyzja, gdy Rosja podważyła stan gotowości bojowej sił odstraszania nuklearnego. Zapewnimy Ukrainie wraz z państwami członkowskimi Unii Europejskiej broń defensywną. Natomiast o 15.29 Węgry stwierdziły, że nie pozwolą na przetransportowanie przez ich terytorium śmiercionośnej broni dla Ukrainy, oświadczył szef węgierskiej dyplomacji. Międzynarodowy Komitet Centralny zaleca, aby Międzynarodowe Federacje Sportowe zabroniły Rosjanom i Białorusinom udziału w zawodach. Bank Centralny Ukrainy apeluje do europejskich banków centralnych o wstrzymanie dostaw banknotów w walutach obcych do rosyjskich i białoruskich systemów bankowych. To, drodzy Państwo, tylko niektóre z tak zwanych highlights, które Państwu przedstawiamy, bo to się zmienia dosłownie z minuty na minutę. A teraz zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnego fragmentu powieści Kena Folletta pod tytułem Nigdy. Czyta Krzysztof Gosztyła.
DEFCON 5. Najniższy stan gotowości. Rozdział 1. Widziany z samolotu, samochód wyglądałby jak chrząszcz. pełznący powoli przez niezmierzoną plażę, lśniący blaskiem słońca odbitym od wypolerowanego czarnego pancerza. W rzeczywistości jechał z prędkością 50 km na godzinę, maksymalną bezpieczną prędkością na drodze, w której roiło się od dziur i szczelin. Nikt nie chciałby złapać gumy na Saharze. Droga prowadziła na północ z N'Djameny, stolicy Czadu, w kierunku jeziora Czad i największej oazy na Saharze. Dokoła rozciągała się płaska, sięgająca po horyzont, równina pokryta piaskiem i skałami. Tu i ówdzie pojawiały się wysuszone, bladożółte krzewy i rozrzucone kamienie. Wszystko miało ten sam szaro-brązowy kolor, posępny i monotonny, niczym krajobraz księżycowy. Tamara Lewitt pomyślała, że pustynia niepokojąco przypomina kosmos, a samochód — rakietę. Gdyby coś popsuło się w jej skafandrze kosmicznym, mogłaby umrzeć. Uśmiechnęła się lekko, bo uznała to porównanie za zbyt wydumane. Mimo to zerknęła na tył samochodu, gdzie wieźli dwa duże plastikowe pojemniki z wodą, prawdopodobnie w wystarczającej ilości, by utrzymać ich przy życiu do czasu przybycia pomocy. Samochód był amerykański, zaprojektowany z myślą o jeździe po trudnym terenie, z dużym prześwitem i niskim przełożeniem skrzyni biegów. Mimo przyciemnianych okien i ciemnych okularów Tamary, światło odbijało się od betonu i raziło ją w oczy. Wszyscy czterej pasażerowie mieli ciemne okulary. Kierowca, Ali, tubylec, urodził się i wychował w Czadzie. W mieście nosił niebieskie dżinsy i t-shirt, ale dziś włożył galabiję sięgającą ziemi szatę, a głowę luźno owinął bawełnianą chustą, bo takie właśnie stroje noszono tu tradycyjnie dla ochrony przed bezlitosnym słońcem. Obok Allego siedział amerykański żołnierz, kapral Peter Ackerman. Na kolanach trzymał niedbale broń, lekki karabin z krótką lufą, standardowe wyposażenie w amerykańskiej armii. Miał jakieś 20 lat i był jednym z tych młodych mężczyzn, którzy wydają się przepełnieni radosną życzliwością. Tamarze, która zbliżała się do 30, wydawało się niemal absurdem, że tak młody człowiek nosi śmiercionośną broń. Musiała jednak przyznać, że Peterowi nie brakuje pewności siebie. Odważył się nawet zaprosić ją na randkę. Lubię cię, Pete, ale jesteś dla mnie zdecydowanie za młody, odpowiedziała. Na tylnym siedzeniu obok Tamary siedział Sadul, atasze misji Unii Europejskiej w N'Djamenie. Lśniące brązowe włosy Taba miały modną długość do ramion. Poza tym jednak w spodniach kaki i błękitnej koszuli wyglądał jak dyrektor dużej firmy. Podwinięte rękawy odsłaniały brązowe nadgarstki. Tamara współpracowała z amerykańską ambasadą w N'Djamenie. Dziś miała na sobie takie same ubrania, jakie zwykle nosiła do pracy. Sukienkę z długimi rękawami wypuszczoną na spodnie i chustę, która okrywała jej ciemne włosy. Był to praktyczny strój, który nikogo nie urażał, a dzięki brązowym oczom i oliwkowej cerze Tamara nie wyglądała na cudzoziemkę. W kraju o wysokiej przestępczości, jak Czad, lepiej się nie wyróżniać, zwłaszcza jeśli się jest kobietą. Od kilku minut wpatrywała się w licznik kilometrów. Podróżowali od kilku godzin i zbliżali się już do celu. Tamara denerwowała się czekającym ją spotkaniem. Wiele od niego zależało, łącznie z jej karierą. Oficjalnie bierzemy udział w misji rozpoznawczej, powiedziała. Wie pan coś o jeziorze? Chyba wystarczająco dużo, odpowiedział jej Tab. Rzeka Shari wypływa ze źródła w Afryce Środkowej, pokonuje odległość około 270 kilometrów i kończy się tutaj. Jezioro Czad utrzymuje przy życiu kilka milionów ludzi w czterech krajach: Nigrze, Nigerii, Kamerunie i Czadzie. To głównie drobni rolnicy, hodowcy bydła i rybacy. Ich ulubioną rybą jest okoń milowy, który może mieć nawet 2 metry długości i ważyć do 200 kilogramów. Tamara pomyślała, że Francuzi mówiący po angielsku brzmią tak, jakby próbowali zaciągnąć kobietę, z którą rozmawiają, do łóżka. Być może próbują to robić. Teraz, kiedy woda jest taka płytka, nie poławiają już chyba dużo okoni, zauważyła. Ma pani rację. Poza tym kiedyś jezioro miało powierzchnię 25 tysięcy kilometrów kwadratowych, a teraz ma zaledwie 1300. Wielu ludziom grozi głód. A co pan myśli o chińskim planie? Kanale o długości 2500 kilometrów, który sprowadziłby tu wodę z rzeki Kongo? Prezydentowi Czadu bardzo się to podoba. Co całkiem zrozumiałe, być może nawet uda się to zrealizować. Chińczycy dokonują zdumiewających rzeczy, ale budowa nie będzie tania i na pewno trochę potrwa. Zarówno waszyngtońscy szefowie Tamary, jak i paryscy zwierzchnicy Taba przyglądali się chińskim inwestycjom w Afryce z mieszanką pełnego podziwu zdumienia i głębokiej nieufności. Pekin wydawał miliardy i realizował plany, ale do czego tak naprawdę dążył? Kątem oka Tamara dojrzała w oddali jakiś błysk, jakby promienie słońca odbite od powierzchni wody. Zbliżamy się do jeziora? Spytała. Czy to było tylko złudzenie? Na pewno jesteśmy już blisko, odparł Tab. Proszę wypatrywać zakrętu w lewo, zwróciła się do Alego, a potem powtórzyła to samo zdanie po arabsku. I ona i Tab znali biegle arabski i francuski, 2 główne języki używane w Czadzie. Voilà, rzucił Ali. Samochód zwolnił, zbliżając się do skrzyżowania oznaczonego tylko stertą kamieni. Skręcili z głównej szosy na drogę wysypaną żwirem. Miejscami trudno ją było odróżnić od powierzchni pustyni, lecz Ali wydawał się pewny siebie. W oddali Tamara dojrzała plamy zieleni, lekko rozmyte w rozpalonym powietrzu. Przypuszczała, że to drzewa i krzewy rosnące nad wodą. Po chwili zobaczyła też szkielet dawno już porzuconego pick-upa Peugeota, rdzewiejącą karoserię bez kół i szyb. Wkrótce pojawiły się też inne oznaki ludzkiej bytności, wielbłąd przywiązany do krzewu, kundel ze szczurem w pysku, coraz liczniejsze puszki po piwie, łyse opony i podarte torebki foliowe. Minęli ogródek warzywny, rośliny posadzone w równych rzędach i podlewane z konewki przez mężczyznę, i dotarli do wioski bez dróg czy ulic, na którą składało się 50, może 60 rozrzuconych chaotycznie domów. W większości były to tradycyjne jednoizbowe chaty zbudowane na planie okręgu, o ścianach z cegieł z suszonego błota i wysokich spiczastych dachach z liści palmowych. Ali jechał powolnym, spacerowym tempem, przeciskając się między domami i unikając bosych dzieci, rogatych kóz i ognisk, przy których przyrządzano jedzenie. W końcu zatrzymał samochód i oznajmił: Nous sommes arrivés. Dojechaliśmy. Pete, mógłbyś położyć karabin na podłodze? Poprosiła Tamara. Chcemy wyglądać jak grupa ekologów. Jasne, proszę pani. Kapral położył broń przy stopach, skrywając kolbę pod siedzeniem. Kiedyś to była bogata wioska rybacka, poinformował ich Tab. Spójrzcie, jak daleko jest stąd teraz do brzegu. 2 kilometry. Tamara nigdy jeszcze nie widziała podobnej nędzy. Przerażająco biedna osada sąsiadowała z szeroką, płaską plażą, która wcześniej była zapewne pod wodą. Wiatraki, które niegdyś pompowały wodę na pola, teraz stały z dala od jeziora, bezużytecznie obracając skrzydłami porzucone i zaniedbane. Stado wychudzonych owiec pasło się na skrawku trawy, pilnowane przez małą dziewczynkę z patykiem w ręce. Tamara patrzyła na skrzące się w oddali jezioro. Przy brzegu rosły palmy iglaste i krzewy. Jezioro było upstrzone wieloma płaskimi wyspami. Wiedziała, że niektóre z nich, te największe, służą za kryjówki gangom terrorystów, którzy nękają okolicznych mieszkańców, rabując ich nędzny dobytek i bijąc każdego, kto próbuje im się sprzeciwić. Ludzie, którzy i tak ogromnie już zbiednieli, pozostawali bez środków do życia. A wiecie, co robią te kobiety w jeziorze? Spytał Tab. Na płciznach stało kilka kobiet, które przeciągały po powierzchni wody wielkimi misami. Tamara znała odpowiedź na pytanie Taba. Zbierają z powierzchni jadalne algi. Spirulinę, ale oni używają nazwy Die. Odfiltrowują je, a potem suszą na słońcu. O, próbowała pani tego? Smakuje okropnie, ale podobno jest bardzo pożywne. Spirulinę można kupić w sklepach ze zdrową żywnością. Nigdy o czymś takim nie słyszałem. Nie wydaje mi się, żeby odpowiadało to francuskim podniebieniom. Pan wie to najlepiej. Tamara otworzyła drzwi samochodu i opuściła jego klimatyzowane wnętrze. Rozpalone powietrze niemal parzyło jej skórę. Naciągnęła chustę mocniej do przodu, by osłonić twarz i zrobiła komórką kilka zdjęć. Tab wysiadł, włożył na głowę słomiany kapelusz z szerokim rondem i stanął obok niej. Wyglądał dość komicznie w tym kapeluszu, ale najwyraźniej się tym nie przejmował. Był elegancki, ale nie próżny. Podobało jej się to. Przez chwilę oboje przyglądali się wiosce. Między domami znajdowały się małe pola uprawne poprzecinane kanałami nawadniającymi. Tamara uświadomiła sobie, że wodę trzeba tu nosić z bardzo daleka i poczuła przygnębiającą pewność, że zajmują się tym kobiety. Jakiś człowiek w galabii sprzedawał papierosy, gawędząc przyjaźnie z mężczyznami i flirtując z kobietami. Tamara rozpoznała białą paczkę ze złotą głową sfinksa. Tak wyglądało opakowanie papierosów Kleopatra, najpopularniejszych w Afryce. Te zostały zapewne skradzione lub przemycone. Przed domami stało kilka motocykli i skuterów, a nawet bardzo stary Volkswagen Garbus. W Czadzie motocykle były najpopularniejszym środkiem transportu. Tamara zrobiła jeszcze kilka zdjęć. Czując, jak krople potu spływają po jej ciele pod ubraniem, otarła czoło skrawkiem chusty. Tab wyjął czerwoną chustkę w białe grochy i sięgnął nią pod kołnierz swojej koszuli. Połowa tych domów jest pusta, zauważył. Tamara przyjrzała się uważnie i zauważyła, że niektóre chaty się rozpadają. Dachy z liści palmowych były dziurawe, a ściany miejscami wykruszone. Wielu ludzi opuściło to miejsce, dodał Tab. Przypuszczam, że wszyscy, którzy mieli dokąd wyjechać, zrobili to. Ale i tak zostało tu ładnych parę milionów. Cała ta okolica to obszar klęski żywiołowej. Tamara skinęła głową. I nie tylko ta, prawda? Rzuciła. Ten proces, pustynnienie południowych krańców Sahary, zachodzi w całej Afryce. Od Morza Czerwonego po Atlantyk. Po francusku nazywamy ten region Le Sahel. W angielskim używamy tego samego słowa. Sahel. Zerknęła na samochód. Silnik wciąż pracował. Ali i Pitt nie zamierzają chyba rezygnować z klimatyzacji. A jeżeli mają choć trochę rozumu, to nie powinni tego robić. Tab wydawał się zmartwiony. Ale nie widzę naszego człowieka. Tamara również była zaniepokojona. Być może już nie żył. Zgodnie z instrukcją to on ma nas znaleźć. Odpowiedziała jednak spokojnie. A na razie musimy się trzymać roli, więc ruchy. Rozejrzyjmy się jeszcze trochę. Co? Rozejrzyjmy się. Ale co pani powiedziała wcześniej? Ruchy? O, przepraszam. To chicagowski slang. Więc być może teraz jestem jedynym Francuzem, który zna to wyrażenie. Uśmiechnął się szeroko. Ale najpierw powinniśmy złożyć wizytę grzecznościową starszym wioski. To może sam pan to zrobi. Oni i tak nigdy nie zwracają uwagi na kobiety. Jasne. Tam ruszył na poszukiwanie wioskowej starszyzny, A Tamara przechadzała się między domostwami, robiąc zdjęcia i rozmawiając z mieszkańcami po arabsku. Większość z nich uprawiała skrawek spieczonej słońcem ziemi albo miała kilka owiec czy krowę. Jedna kobieta specjalizowała się w naprawianiu sieci, ale w okolicy zostało już niewielu rybaków. Pewien mężczyzna miał piec garncarski i wypalał naczynia, tyle że mało kto miał je za co kupić. Właściwie wszyscy znajdowali się w naprawdę trudnej sytuacji. Prowizoryczna konstrukcja złożona z czterech słupków podtrzymujących siatkę ze sznurka służyła za suszarkę do ubrań. Młoda kobieta, obserwowana uważnie przez chłopczyka, pewnie dwulatka, właśnie wieszała na niej pranie. Wszystkie jej ubrania utrzymane były w jaskrawych odcieniach pomarańczu i żółci, bo takie właśnie kolory uwielbiali mieszkańcy Czadu. Powiesiła ostatnią rzecz, posadziła sobie chłopca na biodrze i odezwała się do Tamary staranną, szkolną francuszczyzną z silnym arabskim akcentem. Zaprosiła ją do swojego domu. Miała na imię Kija, a jej syn Nadzi. Choć wyglądała na jakieś 20 lat, była wdową, uderzająco piękną, z czarnymi brwiami, mocno zarysowanymi kośćmi policzkowymi i zakrzywionym saraceńskim nosem. W jej ciemnych oczach krył się wyraz determinacji i siły. Tamara pomyślała, że Kija może być naprawdę interesującą osobą. Weszła za nią do chaty przez nisko sklepione drzwi i zdjęła ciemne okulary, przechodząc z blasku słońca w półmrok. Wnętrze było ciasne i wypełnione mocnymi aromatami. Tamara poczuła pod stopami gruby koc. W powietrzu unosiły się zapachy cynamonu i kurkumy. Gdy jej wzrok przywykł do ciemności, dojrzała kilka koszy do przechowywania różnych produktów i poduszki na podłodze, ale niczego, co mogłaby uznać za meble, żadnych krzeseł czy szafek. Po jednej stronie leżały dwa materace służące za łóżka ze starannie ułożonym stosem grubych wełnianych koców w czerwone i niebieskie pasy, przygotowanych na zimne, pustynne noce. Większość Amerykanów uznałaby to za skrajnie biedne domostwo. Ale Tamara wiedziała, że jest nie tylko wygodna, ale też odrobinę zamożniejsza od przeciętnego. Kija wydawała się dumna, gdy poczęstowała ją butelką lokalnego piwa o nazwie Gala, które chłodziło się w misce z wodą. Tamara wiedziała, że uprzejmość nakazuje docenić taki przejaw gościnności, a poza tym i tak chciało jej się pić. Obraz Najświętszej Marii Panny w taniej ramce świadczył o tym, że Kija jest chrześcijanką, jak mniej więcej 40% mieszkańców Czadu. Przypuszczam, że chodziła pani do szkoły prowadzonej przez zakonnicę, powiedziała Tamara, i tam nauczyła się pani francuskiego? Tak. Świetnie pani sobie radzi. Nie do końca było to prawdą, ale starała się być miła. Kija poprosiła ją, by usiadła na kocu.
Jeszcze jedna wiadomość. Otóż powołując się na swoje źródła, agencja Reutera podała, że Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej, FIFA, jeszcze dziś może wykluczyć reprezentację Rosji z międzynarodowych rozgrywek. To efekt inwazji tego kraju na Ukrainę. Wcześniej MKOL zalecał wykluczenie Rosjan i Białorusinów ze wszystkich zawodów, podkreślając, że wielu sportowców z Ukrainy nie może uczestniczyć w rywalizacji z powodu ataku wojsk rosyjskich na ich kraj. Komitet wykonawczy MKOL zaleca Międzynarodowym Federacjom Sportowym i organizatorom wydarzeń sportowych, aby nie zapraszali ani nie zezwalali na udział rosyjskich i białoruskich sportowców oraz działaczy reprezentacji w międzynarodowych zawodach. I to już wszystko w dzisiejszej audycji. Za uwagę dziękuję państwu. Barbara Linicka, zapraszając na spotkanie jutrzejsze o zwykłej porze. I państwu, i sobie życzę spokojniejszego świata i mam nadzieję, że ukraiński naród przestanie wreszcie cierpieć w wyniku rosyjskiej inwazji. Módlmy się o to.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.